Proszę Państwa, brat w poprzednim rozważaniach, brat Olek, nawiązywał do moich wypowiedzi, a jest taki test, że nikomu nic dłużni nie bądźcie. Więc ja chciałem coś wspomnieć, bo tak sobie myślałem, słuchając tematu brata Olka, że to dobrze. Rzeczywiście mamy się wystrzegać i unikać bałwochwalstwa. No ale sobie myślałem, tak, bałwochwalstwo to może rzeczywiście tak. No ale czczenie obrazom, zów, to myślę, że już nam nie zagraża, prawda? Jak myślicie, braterstwo?
Nie, to już nie zależy komu.
No i byłem taki, powiem szczęśliwy, zadowolony, że przynajmniej to jedno wypełniam. Dopóki nie przeczytałem, no bardzo znany nam tekst, tylko nie czytamy do końca, z pierwszej księgi Samuelowej, 15 rozdziału, 22 wierszu. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. No to często cytujemy, tak? Często. A następny wiersz. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Czyli bratrze, jeżeli jestem krnąbrny, jeżeli jestem nieposłuszny Panu Bogu, to nic, że nie mam obrazu w domu. To jest to samo grzech. To tak jakbyś czcił obrazy. To tak jakbyś był bałwochwalcą. No i zrobiło mi się trochę bardziej przykro, że jednak muszę w dalszym ciągu pracować nad sobą. Kochani braterstwo, pójdziemy do naszych rozważań. Temat nazwiemy sobie przywiązany do Pana. Braterstwo, jak ważną była obecność Pana Boga w obozie na pustyni. On był gwarancją zaspokojenia ich wszystkich potrzeb. On, Pan Bóg, nigdy nie zawiódł swojego ludu. Dawał im mannę do jedzenia, a z rozszczepionej skały płynęła woda. Gdy doszli do Morza Czerwonego i zobaczyli nadciągającą wielką armię Egipcjan, Pan Bóg stanął między Izraelem a jego wrogami. Ten słup obłoku poruszał się, gdy przekraczali Morze Czerwone. Obłok na pustyni był wspaniałym schronieniem dla Izraela. Odpoczywając w jego cieniu, mogli śpiewać słowa psalmu 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego. Obłok chronił ich też przed palącym słońcem. Ilekroć wznosił się, synowie izraelscy wyruszali za nim. A w miejscu, gdzie się obłok zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Słup obłoku był przewodnikiem dla Izraela. Kiedy lud izraelski cały czas musiał być czujny. Podczas codziennych zajęć ich oczy musiały być zwrócone na obłok. Byli zawsze świadomi, że Pan Bóg jest pośród nich. Ale braterstwo, pomyślmy przez chwilę, co groziło narodowi żydowskiemu, gdyby tak Pana zabrakło, gdyby Pana nie było pośród nimi. Gdyby tak z jakiegoś powodu Pan Bóg by ich opuścił. Braterstwo, czy był taki przypadek w podróży narodu izraelskiego do ziemi obiecanej, że Pan Bóg ten naród opuścił, że oni ruszyli bez Bożej pomocy? Jaki był tego skutek? Pamiętacie, było to już przy końcu podróży narodu izraelskiego do ziemi obiecanej. 12 szpiegów zostało wysłanych do ziemi kananejskiej, aby przeszpiegowali tą ziemię kananejską. I co zobaczyli? Po pierwsze stwierdzili, że Kananejczycy są lepiej uzbrojeni. Mieli konie, wozy bojowe, opanowali sztukę obróbki żelaza. Po drugie, Kananejczycy mieszkali w miastach otoczonych murem. Iluż trzeba ludzi do obrony miasta, jeżeli miasto jest otoczone murem, a iluż, coś im mogło obronić garstkę tego narodu na pustyni. Nie mieli żadnego miejsca do ukrycia. Kananejczycy byli więksi, wyżsi, mocniejsi i to przeraziło Izraelitów. Czemu mieli wykonać, wyjść na pewną śmierć, skoro na pustyni karmił ich Pan Bóg. Najgorsze to to, że tych 10 szpiegów swoimi kompleksami zaraziło cały naród. Po pierwsze, mieli wątpiące serce. Bardziej pamiętali tą gorzką wodę Mara, niż jej potem cudowne osłodzenie. Nie pamiętali, to co brat tu wspominał, Olek, swojej winy podczas ulania złotego cielca. Nawet w piątej Mojżeszowej potem czytamy, że Pan Bóg mówi, i Aaron zgrzeszył. I Pan Bóg go chciał zabić. Ale Mojżesz mówi, ja się modliłem i za bratem swoim, za Aaronem, żeby pozostał przy życiu. Również Żydzi wtedy mieli wypaczony obraz siebie. Wyobrażali siebie jako szarańcze, jako małych, jako bezsilnych. Dlaczego tak myśleli o sobie, skoro przecież zaufali Panu Bogu? Jak bardzo mylili się, okazało się dopiero po czasie, gdy po 40 latach kolejne pokolenie szpiegów przyszło do Jerycha i nawiązało kontakt z Rahab. Pamiętacie słowa Rahab z Księgi Jozuego 2 rozdziału 9 wierszu? Padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy drżą przed wami. Okazało się, że to Kananejczycy, widząc, co Pan Bóg czyni dla narodu izraelskiego na pustyni, oni uważają ich za olbrzymów, a siebie jako szarańcze. Następna przywara tego pokolenia to podwójny umysł. Raz patrzyli na Pana Boga, to znów patrzyli na świat i zaczynali wątpić. Czwarte braterstwo to potrzeba bezpieczeństwa. Tak bardzo bali się, że zawiodą w walce. Patrząc na Kananejczyków, myśleli, no przecież wszyscy zginiemy. Nie damy rady. Tak więc myśleli, że cokolwiek innego będzie lepsze niż stanąć do walki, bo czeka nas śmierć. Bo jak staną do walki, to zginą. Braterstwo, jak często tak jest w naszym życiu. Przypominamy sobie często, nawet w okresie Wielkanocy, Piotra, który zwątpił i zaparł się Pana. Przypominamy sobie jego brak wiary. Pamiętacie, gdy wyszedł z łodzi, wstąpił do morza i zaczął tonąć. Ale przynajmniej ja nie słyszałem jeszcze, chyba nigdy nie pochwaliliśmy go za co? Za podjęcie ryzyka, za wyjście z tej łodzi. Bo przecież, braterstwo, gdyby został w łodzi, reszta uczniów była bezpieczna. A on zaufał Chrystusowi. Innym nie groziło utonięcie, bo pozostali w łodzi. I my nieraz, braterstwo, unikamy ryzyka, nie podejmujemy próby. Niektórzy po prostu mówią, lepiej nic nie robić, bo jak zacznę coś robić, to zawsze mogę zrobić coś nie tak, źle. Ale braterstwo, poświęcając się Panu Bogu na służbę, podjęliśmy ten trud. Przeszliśmy całą pustynię. I tak jak mówiliśmy w poprzednich rozważaniach, wydarzenia biblijne wskazują, że stoimy u wrót ziemi obiecanej. Mamy wspaniałe obietnice przyszłego Królestwa Niebios, oblubienicy Kościoła, małżonki Chrystusowej. Czy tak jak narodu izraelskiego w walce z Kananejczykami i nas ma teraz przerazić trudności wąskiej drodze? Czy tak jak wtedy naród żydowski, my mamy powiedzieć, to nie dla nas, to nie damy rady? Dlatego braterstwo jest tutaj też pokazana pogarda słabości. Tak, Pan Bóg chciał, aby Żydzi poznali, że są słabi, że są pokorni. Po to, aby Stwórca na nich mógł pokazać swoją wielkość. Bo bracie, siostro, to nie twoja siła, to nie twoja strategia, ale wiara w Boga jest najważniejsza. I ona dokonuje cudu. Jeśli będziemy ufać Panu Bogu, to Pan Bóg na pewno da nam zwycięstwo. Pamiętajmy tylko, braterstwo, że lęk, zwątpienie jest bardzo zaraźliwe. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, że wątpiąc szkodzimy nie tylko sobie, ale i naszym braciom. Jak bardzo Żydzi płakali, że Pan Bóg dał im wyrok z powrotem na 40 lat na pustynię. I po nocy rozmyślań, po nocy trapienia, że już nigdy nie zobaczą ziemi obiecanej, postanowili mimo wszystko podbić ziemię obiecaną, mając nadzieję, że Pan Bóg im pomoże, jako obiecał. Pomimo surowego ostrzeżenia przez Mojżesza, próbowali zrealizować swoje plany. Czy braterstwo znów, możemy powiedzieć, nie jest tak z nami? Popatrzmy, jak często realizujemy swoje zamiary, nie licząc się z wolą Bożą, nie patrząc na to, co powiedzą bracia, co powie rodzina, co powie zbór, co mówi Biblia. Żydzi nie patrzyli na to, czy obok się podniósł, czy obok się ruszył. Ruszyli sami, bez Pana. I popatrzmy, jaki był tego skutek. 4 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. 4 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział i 42 wiersz. Może 41. Lecz Mojżesz rzekł: dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana pośród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są przed wami i poginiecie od ich miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pana nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, aby wyjść na szczyt góry, a skrzynia przymierza Pana i Mojżesz nie oddalili się z obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Chormy. Braterstwo, czy tak mamy sprawować swoje zbawienie? Tak jak Żydzi? I zawrócić ziemi, z podróży do ziemi obiecanej z powrotem na pustynię życia? Czy wtedy będzie o nas można powiedzieć tak, że jesteśmy przywiązani do Pana? Braterstwo, poszukajmy pozytywnego przykładu w Biblii. Kto kiedyś tak powiedział, o kim, że jest przywiązany do Pana? Braterstwo, według korkondancji Stronga, być przywiązanym to trzymać się Pana, to przylgnąć, to trwać, to spoić się, to lgnąć, to być blisko, przykleić się, uchwycić się, złączyć się. Takie słowa, przywiązany do Pana, zostały wypowiedziane o jednym z królów judzkich, królu Hiskiaszu. Może by nam było trudno zgadnąć, bo przecież królowie izraelscy to przeważające części jacy źli królowie, którzy prowadzą naród izraelski do bałwochwalstwa. Hiskiasz jednak to sprawiedliwy król judzki i tak znany, że historia o nim jest opisana w trzech miejscach Biblii. Druga Królewska, Druga Kroniki i proroctwo Izajasza. Słowa tematowe naszych rozważań pochodzą z drugiej księgi królewskiej, druga księga królewska, 18 rozdział od 1 wierszu. Od 2 może. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy, przepraszam, pokruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu, Bogu Izraela, polegał, także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich i w gronie jego poprzedników. I 6 wiersz mówi: był przywiązany do Pana, nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan Bóg nakazał Mojżeszowi. Wspaniały król, braterstwo, czynił to, co prawe w oczach Bożych, tak jak i Dawid. Ale braterstwo, wspaniała rzecz, zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy. Ale dlaczego rozkruszył węża miedzianego? Kto węża miedzianego kazał zrobić? Pan Bóg kazał, tak? No to czego go teraz Hiskiasz, jako jego wielki czyn tu jest wymieniony, że pokruszył tego węża. Dlaczego? Tak. Że naród ten zaczął czcić ten kawałek metalu, tak? A nie, że siłą tego metalu, a nie siłą Bożą, tak? Dokonywał się ten cud, że kto spojrzał na węża miedzianego, żyw pozostawał. Abatestwo, a nie dzieje się podobnie i teraz? Że ktoś tam gdzieś nosi kawałek metalu? I nie Bóg, a ten kawałek metalu, zawiązany, nawet tam gdzieś zawieszony w sali posiedzeń, ma coś zmienić, tak? Nie wiara w Boga, ale ten kawałek metalu. Dlatego, braterstwo, popatrzmy. Księga Kronik jeszcze mówi, 29 rozdział, druga Księga Kronik, 29 rozdział, pierwszy wiersz. Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat. Panował zaś w Jerozolimie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. Hiskiasz był 12 z kolei królem judzkim. Jego ojciec Achaz, wielki bałwochwalca, składał ofiary obcym bogom, wprowadził też obce ołtarze do świątyni pańskiej. Braterstwo, jak upadłym człowiekiem musiał być Achaz, prawda? Aż prosi się zadać to pytanie, jakie zadał Natanel. Czy z takiej rodziny może wyjść coś dobrego? To jednak widzimy, że król Hiskiasz był pobożnym człowiekiem. Jak często i my osądzamy nieraz człowieka na podstawie rodziny, z jakiej pochodzi. Jest to niebezpieczne, bo możemy kogoś skrzywdzić, uprzedzając się do niego, mimo to, że na to nie zasłużył. Jak też odwrotnie, możemy się na kimś zawieść, bo uważamy, że ten to pochodzi z zacnej, dobrej rodziny, a w rzeczywistości może nie postępować po chrześcijańsku. Dlatego pochodzenie człowieka nie powinno wpływać z jednej strony na naszą opinię, bo przecież Biblia Święta mówi wyraźnie. Jak mówi Biblia Święta o nas, braterstwo? W pierwszym liście do Koryntów, pierwszy rozdział, 27 wiersz. To, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Ale z drugiej strony, braterstwo, nie twierdzimy wcale, że rodzina nie ma wpływu na człowieka. Bo przecież mówiąc tak, zaprzeczylibyśmy temu, co mówił święty apostoł Paweł do Tymoteusza, tak? To już pamiętamy. Pamiętacie, braterstwo? Tak? Przywodę dzę sobie na pamięć nieubłudną wiarę twoją, która mieszkała już w babce twojej Lojdzie, w matce twojej Eunice i pewien jestem, że i w tobie żyje. Jaki wspaniały dom, prawda? Babcia, matka, dzieci wielbią Pana Boga. Ale mimo, braterstwo, tych niekorzystnych warunków, w jakich został wychowany Hiskiasz, jak czytaliśmy, czynił to, co prawe w oczach Bożych. Był przywiązany do Boga. Możliwe, że na jego wychowanie miał wpływ Zachariasz, jego dziadek ze strony matki. Prawdopodobnie Zachariasz był pierwszym z Lewitów, którzy na wezwanie króla podjęli służbę w świątyni. No oczywiście tego Zachariasza nie należy mylić z prorokiem Zachariaszem. O rozpoczęciu panowania tego króla czytamy w drugiej księdze Kronik, 22 księga Kronik, 29 rozdział. Druga księga Kronik, 29 rozdział, od trzeciego wierszu. Druga księga Kronik, 29 rozdział, od trzeciego wierszu. On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich: słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, waszych ojców, usuńcie nieczystości z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie, czynili to, co złe w oczach Pana naszego Boga, opuścili Go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana, obrócili się ku Niemu tyłem. Zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar, skadzidła ani całopalenia w świątyni Boga Izraelskiego. To też gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy widzicie. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony poszły do niewoli. Popatrzmy, braterstwo, jak gorywym był Hiskiasz. Nie tylko pierwszego roku, a nawet pierwszego miesiąca swojego panowania otworzył bramy świątyni jeruzalemskiej, wytępił świątynki na wzgórzach. Dzisiaj trochę inaczej politycy postępują. Nie wiadomo, ile się będzie na tym stanowisku, więc trzeba urządzić siebie, rodzinę, swoich bliskich. Ale on reformę zaczął od domu Bożego. Popatrzmy, jak wielkie było odstępstwo w tym czasie, w tym narodzie. Zamknęli bramy świątyni, pogasili lampy, zaprzestali składania ofiar. Wynikiem tego był gniew Boży na Judę. Kraj ten mój stał się przedmiotem drwiny. Ojcowie ginęli od miecza, córki i żony brane były do niewoli. Przeczytajmy, jak o tym pisze prorok Izajasz w 14 rozdziale, a 28 wierszu. W roku śmierci króla Achaza była taka wypowiedź: nie raduj się, cała ziemia filistańska, że jesteś złamany kij, który cię bił. Okoliczne narody już uważały Judę jako złamany kij. Co znaczy złamany kij? Coś takiego, co na nic się nie może przydać. Na tym się nie można wesprzeć. On już nic nie może nam zrobić. Braterstwo, myślę, że są to też lekcje dla nas. Jeżeli pragniemy, aby Pan Bóg nam błogosławił, jeżeli pragniemy, aby być tymi złotymi naczyniami w domu Pana, to mamy czynić Jego wolę i przestrzegać Jego przykazań. Bo jeżeli zamkniemy bramy naszego serca, jeżeli zgasimy lampy Ducha Świętego i Słowa Bożego, to nie liczmy na to, że Pan Bóg nas będzie w dalszym ciągu strzegł i nam błogosławił. Zanim kapłani mogli przystąpić do oczyszczenia świątyni, musieli sami się najpierw poświęcić. Jest to kolejna lekcja dla nas. Jeżeli chcemy służyć Bogu, otwórzmy bramy naszych serc, zniszczmy nasze bożki, poświęćmy, oczyśćmy nasze serca i wtedy zaprośmy do nich Pana Boga. Przeczytajmy raz jeszcze druga księga Kronik, 29 rozdział, 11 wiersz. Druga Kroniki, 29:11. Mnóże więc, synowie moi, nie gnuśnijcie, gdyż wybrał was Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu, byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Bracie, siostro, wybrał cię Pan, abyś stała przed Panem. Nie bądźmy więc gnuśnymi. Inne tłumaczenia mówi: nie bądźmy niedbałymi. Inne mówi: nie oddawajmy się odpoczywaniu. Wybrał nas Pan, abyśmy stali przed Panem, abyśmy Mu służyli. Popatrzmy, braterstwo, na świątynię, na namiot zgromadzenia, na sprzęty, jakie tam się znajdowały, na dziedzińcu, w miejscu świętym, w miejscu najświętszym. Jak kapłan położył na ofiarę wołu lub cielca, albo nawet barana, to nim ta ofiara została spolona, miał trochę czasu, prawda? To czy miał gdzieś krzesło, fotel? Co mógł sobie w tym czasie usiąść i odpocząć? Służąc mu, musiał stać przed Panem. Tamci kapłani z czasów Hiskiasza byli gnuśnymi, niedbałymi w składaniu ofiar, w kazaniu Panu. A powiedzmy sobie, braterstwo, szczerze, czy niedbalstwo to i dzisiaj nie jest najczęstszy przypadek, powód odstępstwa? Niedbalstwo to pobłażanie sobie w małych grzechach. to samo usprawiedliwienie się, to lenistwo w służbie Bożej. Niedbałymi były, jak mówiliśmy w poprzedniej godzinie, niemądre panny z przypowieści naszego Pana. One nie wzięły wystarczającej ilości oleju Ducha Świętego. Braterstwo, a czy my dzisiaj możemy być niedbałymi w kadzeniu Panu? Co jest symbolem kadzidła, kadzenia? Psalm 141, drugi wiersz. Niechaj wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, podniesienie rąk moich jako ofiara wieczorna. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. Kadzidło może się wznosić? A co się wznosi? Dym z kadzidła. Kadzidło złożone na ołtarzu, tak? Na ogniu. Wydaje miłą woń. Księga Objawienia. 8 rozdział. Też bardzo znany tekst. Księga Objawienia. 8 rozdział od 2 wierszu. I widziałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im 7 trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, by ofiarowywał wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. A więc według natchnionych słów psalmisty i Jana Objawiciela, kadzidło to modlitwy świętych. Dym z kadzidła to modlitwy. Bratersko, kapłani jedli chleby pokładne, posypane kadzidłem. My, przystępując do spożywania chleba, prosimy o błogosławieństwo. Rozpoczynając nasze nabożeństwo, spalamy kadzidło. Śpiewamy wspaniałe pieśni, zasuwamy do tronu Ojca modlitwy. Ale jak często nieraz dzieje się tak, że modlimy się bez należytego skupienia i zastanowienia? Jest to przecież nasza rozmowa ze Stworzycielem nieba i ziemi. Pomyślmy przez chwilę, jak się przygotowujemy, idąc na spotkanie z jakimś urzędnikiem, czy idąc na spotkanie z lekarzem, przy zeznaniu świadectw, nieraz i u nas często tak jest, bracia prowadzący proszą, aby pomodliła się osoba usposobiona ku temu. Zapytajmy samych siebie, ile razy skorzystaliśmy z tego przywileju? Czy cenimy, czy należy doceniamy przywilej modlitwy w zborze? Po poświęceniu kapłanów Hiskiasz kazał oczyścić dom pański. Jak już wspomnieliśmy, naszym domem pańskim, miejscem, gdzie nasz Pan chce mieszkać, są nasze serca. Tak więc zniszczenie bożków to zerwanie z naszej strony z grzechem, ze światem i jego złym postępowaniem. Od chwili naszego poświęcenia żaden bożek, żadna wartość, idea lub osoba nie może przysłonić nam Pana Boga. Po oczyszczeniu świątyni i po złożeniu ofiar Hiskiasz wysyła zaproszenie do całego Izraela, aby przyszli i obchodzili Paschę w Jeruzalemie. Zaproszenie do Paschy to dzisiaj jest, braterstwo, zaproszeniem do cierpienia z Chrystusem. Braterstwo, czy postępujemy podobnie? Czy w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy głosimy naszym bliskim tą wspaniałą wieść, że grzechy ich będą odkupione drogą krwią Chrystusa, że przybliża się czas ustanowienia wspaniałego królestwa, w którym będą mogli wziąć udział, jeśli zechcą? Braterstwo, nie zniechęcajmy się, jeśli spotykają nas szyderstwa, drwiny. Bo tak było i wtedy. Druga księga Kronik, 30 rozdział, od 10 wierszu czytamy. Szli tedy gońcy od miasta do miasta, po krainie Efraimitów, Mnasesytów i Zabulonitów. Lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. Wszakże niektórzy mężowie Aszletów, Manasesytów, Zebelunitów ukorzyli się i przybyli do Jeruzalemu. Również na Judzie spoczęła ręka Pan Boga, że natchnął ich jednomyślnością, aby spełnić nakaz króla i książąt według słowa pańskiego. I zebrała się w Jerozolimie liczny lud, aby obchodzić święto Przaśników w drugim miesiącu, a było to zgromadzenie bardzo liczne. Zebrali się wtedy do usuwania ołtarzy, który był w Jerozolimie. Usunęli też wszystkie ołtarzyki do ofiar z kadzidła i wyrzucili je do potoku Kidron. Materstwo, jeżeli będziemy głosić prawdę, będziemy mieli takie wyniki. A jeżeli nie, to trudno. Mamy jedynie opowiadać, a wynik pozostawić Panu Bogu. Druga księga Kronik, 30 rozdział, a 18 wiersz mówi: większa bowiem część ludu Menasesytów, Efraimitów, Isacharytów, Zabulonitów nie oczyściła się, jadła paskę niezgodnie z przepisami. Dlatego Hiskiasz modlił się tymi słowy: Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga Pana, Boga Ojców, choć nie jest czysty, jak należy, aby obcował z tym, co święte. I wysłuchał Pan Hiskiasza i zachował lud. Obchodzili tedy synowie Izraelscy, którzy znaleźli się w Jerozolimie, święto Przaśników przez 7 dni z wielką radością. Lewici zaś i kapłani wysławiali Pana na każdy dzień w całej swojej mocy. Potem Hiskiasz przemówił serdecznymi słowy do wszystkich lewitów, którzy wykazali się dobrą znajomością służby dla Pana. Tak wtedy spożywali świąteczną ofiarę przez 7 dni, składając rzeźne ofiary pojednania, dziękując Panu Bogu swoich ojców. Lecz całe zgromadzenie postanowiło świętować jeszcze przez następne dni. Świętowali radośnie jeszcze 7 dni. Wtedy kapłani poświęcili się wielkiej liczbie. Radowało się całe zgromadzenie judzkie i kapłani, i lewici, również całe zgromadzenie, które zeszło się z Izraela, oraz obcy przybysze, którzy przyszli z ziemi judzkiej i ci, którzy osiedlili się w Judzie. Była wielka radość w Jerozolimie, gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Jerozolimie. Wreszcie wystąpili kapłani, lewici, błogosławiąc ludowi, a głos ich został wysłuchany, ich modlitwa dotarła do świętego jego mieszkania w niebiesie. Braterstwo, jak wielkie reformy przeprowadził król. Podobnie jest i w naszym życiu. Wielka uroczystość religijna to wielki wybuch gorliwości z naszej strony. Przypomnijmy sobie konwencje, a na nich wspaniałe przeżycia duchowe. Przypominamy sobie wtedy słowa apostoła Piotra na Górze Przemienienia. Panie, dobrze nam tu być, prawda? Uczyńmy namioty, zostańmy. Jak często na naszych konwencjach słychać głos: a przedłużmy konwencję o jeszcze 1 dzień. Tak postąpili Żydzi za czasów Hiskiasza. Przedłużyli w sobie konwencję o następne 7 dni. Braterstwo, czy nie dostrzegamy, że z dala od codziennych trosk, a razem z braćmi, wąska droga jest lepsza, łatwiejsza, prostsza? Na pewno na takiej konwencji nie jednego bożka zburzyliśmy, nie jeden gaj wycięliśmy w naszym sercu. Gdy jesteśmy całkowicie poświęceni Bogu, zdaje nam się, że no teraz oddaliśmy się Panu Bogu, czekają nas tylko same błogosławieństwa, same wspaniałe chwile. Ale braterstwo, wtedy przychodzą doświadczenia i tak stało się i w Judzie. Nadciągnął Sancheryb, król asyryjski ze swoją armią, z zamiarem zdobycia Jerozolimy. Druga księga Kronik, 32 rozdział, pierwszy wiersz mówi, że po tych wydarzeniach i dowodach wierności wyruszył Sancheryb, król asyryjski, wkroczył do Judy, rozłożył się obozem pod warownym miastem i postanowił zdobyć ją dla siebie. Popatrzmy na jego przebiegłość, tego króla. Druga księga królewska, 18 rozdział. Druga księga królewska, 18 rozdział, 25 wiersz. Druga księga królewska, 18 rozdział, 25 wiersz. Poza tym, król asyryjski mówi do Izraelitów, poza tym, czy to wbrew woli Pana, ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć, to Pan rzekł do mnie: wyrusz przeciwko temu miastu i krajowi i zniszcz go. Popatrzmy, czy nie jest to potwierdzenie tego wiersza, które mówi, że szatan przemienia się w anioła światłości, aby zwieść? Sancheryb, król asyryjski, przedstawiający szatana, posuwa się do przekupstwa, dając, ofiarowując narodowi izraelskiemu już wtedy królestwo, raj na ziemi. Proroctwo, druga księga królewska, 18 rozdział od 31 wierszu. Nie słuchajcie Hiskiasza, ale słuchajcie mnie, króla asyryjskiego, gdyż tak mówi król asyryjscy. Zawrzyjcie ze mną pokój i przyjdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić ze swojej krynicy, aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwników, oliwy i miodu. I co jeszcze? Braterstwo. I będziecie żyć, a nie będziecie umierać. Tylko jaki warunek jest? Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż was zwodzi, powiadając, że Pan Bóg to was jeszcze jest zdolny wyrwać. Mnie posłuchajcie. A będziecie żyć, nie będziecie umierać. Braterstwo. Nie chcielibyśmy mieszkać w takim miejscu? Któż z nas by nie chciał żyć w takim miejscu? I jak czytaliśmy, Sancheryb, król asyryjski, obiecał, będziecie żyć, a nie będziecie umierać. To jak ta reklama z naszych telewizorów, prawda? Biel jeszcze bielsza. Jeszcze wspanialsze, jeszcze lepsze to życie. Ale czy podobnych pokus dzisiaj nie mamy? Porzuć braci, tak się ciebie ciągle czepiają. Porzuć społeczność, porzuć zbór. Wtedy będziesz wolny. Nikt ci nie zrobi uwagi, nikt ci nie zwróci uwagi. Będziesz mógł robić, co chcesz. Nikt ci nie napomni. Jest tylko jeden warunek. Odtąd nie słuchaj już tego swojego króla. Ale posłuchaj mnie. Czy nie jak tak kusił szatan Pana Jezusa? Tylko mi oddaj pokłon. A to wszystko będzie Twoje. Braterstwo, Hiskiasz, król judzki, nie tylko ufał Bogu, nie tylko modlił się do Pana Boga, ale też o modlitwę prosił proroka Izajasza. Druga księga królewska, 19 rozdział, od 1 wierszu czytamy. A gdy to usłyszał, że ten król asyryjski chce zawładnąć Jerozolimą, a gdy to usłyszał Hiskiasz, rozdarł swoje szaty, oblógł się w wór i wszedł do świątyni Pana. I posłał Elikama, przełożonego domu, i Szebrę, pisarza oraz starszych spośród kapłanów obeczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa. I rzekł do niego, tak mówi Hiskiasz, dniem utrapienia i karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić. Może Pan Bóg Twój usłyszy wszystkie słowa Arabsze, który posłał król asyryjski, jego Pan, aby urągał Bogu żywemu, a pomści się za mowy, które usłyszał Pan Bóg Twój. Zanieś więc modły za resztkę, która się jeszcze znajdzie. Kochana siostro, drogi bracie, to Ty masz być tym Izajaszem. Tymi współczesnymi Izajaszami są nasi bracia i siostry, którzy zanoszą modlitwy za nami do tronu Ojca. Czy nie widzicie, braterstwo? Czy nie czujecie, że w naszym życiu modlitwy braci czynią cuda? Pozdrawia was Epafras, który zawsze bojuje w modlitwie za was do Boga. Napisał do jednego zboru święty apostoł Paweł. Zaprawdę wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego, napisał w swoim liście Jakub. Tak też stało się i tym razem. Reakcja była natychmiastowa. Druga księga Kronik, 32 rozdział, druga księga Kronik, 32 rozdział i 20 wiersz. Z tej to przyczyny modlił się król Hiskiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, wołając ku niebiosom. Wtedy Pan wysłał anioła, który wytracił wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców i książąt w obozie króla asyryjskiego, także ze wstydem wrócili do swojej ziemi. A gdy udali się do świątyni swojego Boga, jego właśnie synowie zabili go tam mieczem. Tak to Pan uczynił Hiskiaszowi i mieszkańców Jerozolemu z ręki Senharyba, króla asyryjskiego, i z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół, i użyczył im pokoju ze wszystkich stron. Anioł pozbawił życia w obozie w obozie nieprzyjaciół Izraela 185 tysięcy żołnierzy. Król asyryjski wraca do swojej ziemi, wchodzi do swojej świątyni. Tam właśnie jego synowie zabijają go ostrzem miecza, myśląc zapewne, że stary już ojciec jest przyczyną klęski całego narodu. A my powróćmy do dalszych wydarzeń w Judzie. Druga Księga Kronik, 32 rozdział i 23 wiersz. Wielu przynosiło wtedy do Jerozolimy dary dla Pana, knejnoty dla Hiskiasza króla judzkiego. Od tego czasu wysoko był ceniony przez wszystkie narody. Od czasu zwycięstwa nad Asyryjczykami ludzie teraz przynoszą podarki, klejnoty, dary dla Hiskiasza króla judzkiego. I mówi, jest wysoko ceniony przez okoliczne narody. I co, braterstwo? Od tej pory zaczyna się jego duchowy upadek. Przychodzi do niego prorok Izajasz i co mu mówi? Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, już nie będziesz żył. Braterstwo, pomyślmy sobie, jak wtedy mający prawdopodobnie 39 lat król, jak się czuje, że musi umierać? Zapewne miał bardzo wiele planów na przyszłość. Jak też chęć popatrzenia na wyniki swoich prac. A tu po prostu trzeba umierać. A jak, braterstwo, jest z nami? Z nami, którzy doczekaliśmy już sędziwego wieku, może trochę więcej niż 40 lat. Przecież poświęciliśmy się Panu Bogu. Czy uporządkowaliśmy nasz dom? Czy odpłaciliśmy się naszym bliźnim za ich życzliwość? Czy jesteśmy pogodzeni w końcu ze swoim sumieniem? Bo jest wspomniane, że jeżeli będzie sumienie potępiało, to co? To daleko więcej Pan Bóg, który wie wszystko. Czy jesteśmy pogodzeni w zborze, w pracy, z sąsiadami? Braterstwo. Pomyślmy przez chwilę, gdybyśmy tak się dowiedzieli teraz, dzisiaj, o swojej rychłej śmierci, co jeszcze chcielibyśmy wtedy zrobić? Z kim się spotkać? Co załatwić? Może, braterstwo, to zbyt makabryczne, ale wyobraźmy sobie swój pogrzeb. Pozwala to człowiekowi spojrzeć na swoje życie z ostatniej perspektywy. Mamy szansę jeszcze coś zmienić, póki żyjemy. Braterstwo, nieraz tak od niechcenia, dla żartu może, zgódźmy się z krytyką swojej osoby. Postarajmy się choć odnaleźć część prawdy w tym, co ludzie o nas mówią, co bracia o nas mówią. Braterstwo, pamiętajmy wszyscy na Dorkę z Dziejów Apostolskich 9 rozdziału. Bo jak bardzo smutne jest, gdy chrześcijanin umierając nie pozostawia nikogo, kto by żałował. To by znaczyło, że nasze życie było samolubne, bez celu. Spróbujmy przejść przez życie tak, aby nasza śmierć była odczuta przez zbór, przez rodzinę, przez bliskich, jako wielka strata. Dla króla Hiskiasza ta wiadomość to była straszny cios. Odwrócił się twarzą do ściany i z płaczem zaczął się modlić. I znów reakcja Pana Boga jest natychmiastowa. Pan Bóg każe Izajaszowi, wracaj, przekaż radosną nowinę. Będzie żył jeszcze ile? 15 lat. Przeczytajmy. drugą księgę Kronik, 32 rozdział, 24 wiersz. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dowodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Popatrzmy, braterstwo. Na czym polegał błąd króla? Zbiło się w pychę jego serce i zaczął się chwalić przed posłami babilońskimi swoimi osiągnięciami, swoim bogactwem. Różne warownie, sprzęt wojenny, zbiornik na wodę, wodociąg prowadzący wodę do miasta, skarbiec, jego kosztowności, drogę do skarbca. Jak na to co myślicie? Czy Hiskiasz najpierw zapytał Pana Boga, czy ma przyjąć posłów babilońskich? Czy prosił Izajasza, aby ten zapytał Pana Boga, co mam robić, czy mam ich przyjąć? Nie. On nie pytał Pana Boga, on nie pytał proroka Izajasza. Dlaczego? No po prostu tak po ludzku chciał się pochwalić przed królem, jak podkreślał, swoim dziełem, swoimi osiągnięciami, swoim bogactwem. Nie było, pisze, takiej rzeczy, której by im nie pokazał w swoich skarbcach. Przeczytajmy drugą księgę Kronik, 32 rozdział, 27 wiersz. Hiskiasz miał bardzo wiele bogactwa i sławę. Zbudował sobie skarbce na srebro, na złoto, na drogie kamienie, na wonności, na tarcze, na wszelkie kosztowne przybory. Także składy na płody rolne, zboże, moszcz, oliwę, obory dla wszelkich gatunków bydła, opłotki dla trzód. Nabył dla siebie liczne stada owiec i bydła, gdyż Bóg obdarzył go bardzo wielkim majątkiem. On również, Hiskiasz, kazał za to tkać górny odpływ wód Gihonu i skierować je prosto w dół ku zachodniej stronie miasta Dawida. W każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi. Jednakże, gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Bóg Hiskiasza wystawia na próbę. Braterstwo, uważajmy i my, którzy jesteśmy tak długo w prawdzie, którzy otrzymaliśmy od Pana tak wiele błogosławieństw i dowodów łaski. Uważajmy, aby tak się nie zdarzyło w naszym życiu, że Pan Bóg zechce poznać zamysły mojego serca. Hiskiasz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Gdy ważyły się losy jego i jego narodu, gdy król asyryjski stał u bramy Jerozolimy, wtedy Hiskiasz pamiętał o modlitwie do Boga. Wtedy Hiskiasz pamiętał o prośbie do proroka Izajasza. Ten Hiskiasz zapomniał o Bogu, gdy zaczął odbierać chwałę i uwielbienie od innych narodów. Zapomniał zapytać Pana, gdy u bram stanęli książęta babilońscy z darami w rękach, ale właściwie to po to, aby przeszpiegować ziemię, Jerozolimę, świątynię, skarbiec jego zabezpieczenia. Dlatego, braterstwo, pamiętajmy na Pana, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy zdrowi, gdy nam się w życiu powodzi, aby się nie okazało, że brak doświadczenia, jak było to w przypadku Hiskiasza, okaże się największym doświadczeniem. Jego upadek, popatrzcie, braterstwo, nie nastąpił wtedy, gdy u bram stali Asyryjczycy z mieczami. Ale kiedy? Gdy u bram stanęli Babilończycy z darami. Braterstwo, wystrzegajmy się babilońskich podarków, gdyż one nigdy nie będą szczere. Tak jak było w przypadku Nehemiasza, księga Nehemiasza, 6 rozdział, 3 wiersz. Wyprawiłem przeto do nich, tych posłów, z taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem, nie mogę przybyć, bo cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was. Wtedy oni po czterykroć posyłali do mnie tak samo wezwanie i tak samo im odpowiedziałem. Braterstwo, jak często może się tak zdarzyć z nami? Możemy zaangażować się w różne prace w naszym środowisku. Z gruntu rzeczy niezłe, dobre. Ale czyniąc tak, tracilibyśmy nasz cenny czas poświęcony na sprawy pańskie. Czy przez to nie ucierpiałaby nasza praca nad samym sobą? Jeżeli chcemy pracować, a powinniśmy, to czy mało jest pracy na niwie pańskiej? Czy nasi bracia w kraju, za granicą nie potrzebują pomocy? Jak wiele jest samotnych, których należy odwiedzić, choćby przesłać list. Czy warto angażować się w inną pracę, jeżeli by ta najważniejsza miała na tym ucierpieć? Przecież szatanowi i naszym Babilończykom braterstwo chodzi o to samo, co wrogom Nehemiasza. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, mówiąc, braknie im siły do dalszej pracy i nie zostanie wykonana. Nie był to jedyny błąd Hiskiasza. Tak pobożny król, tak zajęty sprawami państwa, zaniedbał jednak wychowanie swojego syna. Po śmierci Hiskiasza objął panowanie jego syn Menases i przez 50 lat czynił to, co złe w oczach Pana. Oddał nawet dwóch synów swoich na spalenie, trudnił się wróżbiarstwem. Biblia mówi, że postępował gorzej niż narody, które zamieszkiwały ziemię przed Izraelem, a które Pan przecież wytracił. Mimo wszystko, jak mówią słowa tematowe, Hiskiasz pozostawił po sobie dobre świadectwo. Przeczytajmy jeszcze raz. Druga Księga Królewska, 18 rozdział, 5 wiersz. Na Panu Bogu Izraela polegał. Także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana, nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jaki Pan dał Mojżeszowi. Braterstwo, może nie naśladujmy Hiskiasza we wszystkim, co robił, ale oby tak, stając nad naszym grobem, z czystym sumieniem ktoś o nas mógł tak powiedzieć, że od chwili swojego poświęcenia prowadził takie chrześcijańskie życie, że był przywiązany do Pana, że od Pana Boga nie odstępował. Dlatego, kochani braterstwo ze zborów Biłgoraju, jesteście zborem cieszącym się w naszej społeczności autorytetem, szacunkiem. Jesteście podziwiani za waszą gorliwość, za wasze zaangażowanie. Inne zbory liczą się z waszym zdaniem. Dlatego w tym nowym roku starajcie się pomnażać ten swój kapitał, ten swój dorobek. Pozostańcie w gorliwości pracy dla Pana, a to będzie wzmocnieniem dla was, jak również i dla nas. Czy chcesz zobaczyć się tam, jak widzimy się teraz? Czy pragniesz być chętam w niebie, gdzie mieszka Pan? Zobaczyć się wspólnie, tak jak tutaj, teraz na siebie patrzymy? Ja pragnę. Z całego serca pragnę. O Boże, jak bardzo pragnę. Boisz się, że inni tam będą, a Ty nie? Że Twoje życie i Twoje serce nie pozwoli Ci wejść do Królestwa? Boisz się, że ci, co tam zasiądą, rozejrzą się wokoło i ze zdziwieniem odkryją, że Twoje miejsce to zajął ktoś inny? Ja bardzo się boję. Pragnę z całego serca Ciebie nie zawieść. Ciebie, który będziesz się rozglądał. Boże, spraw, bym nie zawiódł tych, którzy teraz są przy mnie. Nie daj mi zbłądzić w labiryncie życia. Boże, daj obudzić się ponownie w tym gronie, których umiłowałem. Panie, nie wymasz mojego imienia z księgi życia. Boże, wyratuj. Zachowaj od psów drapieżnych i ptaków złowrogich. Panie, Ojcze mój, do Ciebie wołam, przyjm wołanie serca mego. Daj tę łaskę, proszę, abym mógł obudzić się w Twoim świętym królestwie. Królestwie. A na zakończenie przeczytajmy list jeszcze świętego apostoła Piotra. Pierwszy list. Trzeci rozdział od 8 wierszu. Pierwszy list świętego apostoła Pawła. Przy Piotra, przepraszam, trzeci rozdział od 8 wierszu. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolonym z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy pańskie zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Dlatego, braterstwo, bądźcie współczujący, miłosierni, pokorni, błogosławcie, bo jesteście powołani na to, abyście otrzymali błogosławieństwo. I właśnie tego błogosławieństwa już w tym życiu ze społeczności z prawdą świętą, z braćmi, z Panem Jezusem, a w przyszłości, abyśmy się spotkali tam poza zasłoną, w Królestwie Niebieskim. Życzę wszystkim, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.